ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, nisko się kłaniam Państwu, nisko się kłaniam również Sławomirowi Neumannowi. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
Poseł Platformy Obywatelskiej, Pan Baron, Pomorski Baron, o tym też będzie. Panie pośle, czy ewentualne przepisy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej powinny być przyjmowane, może inaczej, ta decyzja o wyjściu Polski z Unii Europejskiej powinna być przyjmowana przez Sejm większością 2/3 głosów?
Panie rektorze, no kiedyś wydawało się to zupełnie niepotrzebnym zabezpieczeniem, bo przy takim poparciu, jakie jest dla Unii Europejskiej w Polsce, wśród Polaków, no to nikomu do głowy by nie przychodziło, że może istnieć niebezpieczeństwo, że komuś mogłoby do głowy strzelić takie głosowanie. Dzisiaj sytuacja jest na tyle niepewna czy groźna, że takie zabezpieczenie no, na pewno daje większą gwarancję tego, że nikomu do łba nic głupiego nie strzeli.
A co tak pan robił 5 października 2010 roku?
Pewnie odrzucałem poprawkę Senatu, tak? Chcę panu o tym powiedzieć, tak?
Była ta wtedy przyjmowana ustawa o bardzo długiej nazwie. Która to była ustawa? Ustawa autorstwa rządu. Ale przypomnij mi pan, kto był wtedy premierem?
Ale wie pan, za ja czasów Donald rządu Tusk. Premiera Tuska.
Przypomnij pan, kto był marszałkiem Sejmu? Grzegorz Schetyna. Prezydentem kto był? Bronisław Komorowski.
I wtedy nikomu do głowy nie przychodziło,
wtedy,
że możemy
pana,
mieć ryzyko wyjścia z Unii.
Głosował za tym. Sławomir Neumann był jednym z tych posłów Platformy, PSL-u i Lewicy, którzy głosowali za tym, by przepisy o wyjściu Polski z Unii były przyjmowane zwykłą większością.
Ale panie rektorze, zauważy pan różnicę teraz między 2010 rokiem a 2021.
Tak, PiS był wtedy przeciw. Wy uważaliście, że wystarczy zwykła większość.
Więc jeżeli tak wtedy chcieli zapisać, to myślę, że dzisiaj tym bardziej, po tych ich wszystkich opowieściach o tym, jaka Unia jest zła, jakim jest okupantem, jak należy...
Ale zaraz, ale to może po prostu trzeba się najpierw uderzyć w własne piersi i powiedzieć, my, Platforma, pomyliliśmy się?
Nie wie pan, Platforma się nie pomyliła.
Platforma nigdy się nie myli.
Rzadko się myli, tak się umówmy. Natomiast tu się nie pomyliła, bo Platforma była proeuropejska, jest proeuropejska i pilnuje tego, żeby Polska została w Unii Europejskiej.
O tym, jak bardzo stała jest Platforma w swoich wartościach, jeszcze porozmawiamy. Natomiast wie pan, to jest charakterystyczne, że Platforma cały czas przestrzega przed wyjściem Polski z Unii Europejskiej, ale jedyną partią, która proponowała referendum w sprawie tego, czy byśmy mieli wychodzić, aby przypadkiem, jest Platforma Obywatelska. W 2016 roku wasz przewodniczący Grzegorz Schetyna mówił to bardzo prawdopodobnie. Podobne, że wezwiemy do referendum, by Polacy mieli szansę potwierdzić.
Potwierdzić, nie wyjścia, potwierdzić, bo my mamy dzisiaj, wie pan, znaczy można zamykać oczy, ale od czasów, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, od 2015 roku, sygnałów, które oni wysyłają w przestrzeń publiczną, mówiących o tym, że kontestują naszą obecność w Unii Europejskiej, że raz na jakiś czas któryś z ich polityków podnosi taką agendę.
Dokładnie Marek Suski podnosi.
No, Marek Suski był, ja na komisji nawet słyszałem, Komisji Energii, gdzie Marek Suski jest przewodniczącym, gdzie dał wykład o tym, jaka okupacja brukselska jest straszna i jak my cierpimy pod tym jarzmem Brukseli.
Cieszę się, że pan ma okazję słuchać wykładów Marka Suskiego, ale
no,
teraz...
Ja się z tego nie cieszę, mówiąc szczerze, ale musiałem tego wysłuchać i powiem, byłem zdumiony, że nie wycofuje się pod tych
słów. Ale panie pośle, nie, no zaraz, sekundę, no. Gdyby to PiS zaproponował teraz referendum i postawił Polakom pytanie, czy chcesz być w Unii, gdzie oczywiście większość Polaków miażdżąca odpowiedziałaby,
bylibyśmy za tym, żeby być w Unii i byśmy namawiali wszystkich w tym referendum, żeby głosowali za tym, żeby być.
To wy byście wyrywali sobie resztki włosów
ale
z głowy.
Wie pan, co to
że
znaczy?
PiS jest okropny, ale... że chce wyprowadzić nas z Unii tylnymi drzwiami i tak dalej.
Wie pan, można być... Można zakładać klapki na oczy i uważać, że tak jak jeszcze w 2015 niektórzy uważali, no nie straszcie PiS-em, PiS nie jest zły. Dzisiaj część mówi, no nie straszcie polexitem, nic takiego nam nie grozi. No grozi. David Cameron wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Mimo, że na końcu nie chciał. mimo że namawiał do tego, żeby w referendum zagłosowali za pozostaniem. Ale ciąg zdarzeń, który uruchomił, doprowadził do wyjścia. A my dzisiaj mówimy, zablokujmy to na starcie, bo może być tylko gorzej.
Panie pośle, dobrze, to jedno pytanie. Kończące pytanie, ten wątek. Dlaczego nie chcecie, by to Polacy decydowali w referendum, czy chcą pozostać w Unii, czy nie chcą?
Ale ja nie uważam tego za jakiś skrajnie zły pomysł, gdyby byłoby
ale
taka propozycja.
Ale jeżeli chcecie 2/3 w Sejmie, no to znaczy, że albo decyduje nie. Sejm,
chcemy
albo
dzisiaj,
decyduje referendum.
Znaczy tak czy inaczej, referendum nie decyduje, na końcu decyzję podejmuje Sejm. W każdym przypadku.
Więc
referendum także musiałoby być zakończone głosowaniem w Sejmie.
Czyli, ale niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. Polacy w referendum mówią, że na przykład chcą, by w Unii pozostać, a politycy w Sejmie mówią, a nie, a my inaczej. No, ale albo odwrotnie.
W Wielkiej Brytanii Brytyjczycy powiedzieli w referendum, że chcą wyjść i potem parlament brytyjski musiał to potwierdzić.
Musiał? W Polsce wcale by nie musiał.
Znaczy, musi parlament potwierdzić
tak,
wypowiedzenie
umowy. Ale nie musi głosować tak samo, jak zdecydowali wyborcy.
No, posłowie brytyjscy też nie musieli, jednak zagłosować takie
panie
wyborcy.
Panie pośle, dobrze. Czy Franciszek Sterczewski trafił już na dywanik do Donalda Tuska?
Nie wiem, nie rozmawiałem ostatnio z Franciszkiem Sterczewskim.
A czy wielu innych tam miało trafić, czy tylko on?
Z tego, co wiemy i od wielu osób, Donald Tusk rozmawia z wieloma posłami, posłankami.
Ale jest... Czym innym jest ta rozmowa przyjacielska z panem, poklepanie po ramieniu, będzie Sławek, co tam, a czym innym jest publiczne wyzywanie na dywanik z posła Sterczewskiego?
Ja myślę, że Franek nie będzie po tej rozmowie jakoś szczególnie też jakby to sponiewierany, o tak. Ale
jest czyli nie sponiewiera go Donald
jest
Tusk,
młodym
tak?
człowiekiem, ma swoje wartości, ma swoje przekonania i też ma swoją ekspresję. I o tym pewnie chce też Donald Tusk porozmawiać.
Panie pośle, znów zarzucacie wy, Platforma, konserwatywną kotwicę, prawda? Który to już raz chciałby się
nie, ja myślę,
powiedzieć.
Że my mówimy generalnie to samo cały czas, a wy jesteście zawsze, część świata dziennikarskiego jest zdziwiona, że my jesteśmy chadecją. Od powstania Platformy jesteśmy
chadecją. Zacytuję przewodniczącego tej chadecji, Donald Tusk mówi, że miejsca publiczne takie jak Sejm czy szkoła powinny być wolne od symboliki religijnej. Donald Tusk mówi to miesiąc temu. Okej, ma prawo do takich poglądów, żeby nie było. Donald Tusk w sobotę na konwencji z rozrzewnieniem opowiada, jak to jego mama błogosławiła chleb przed pokrojeniem go.
No i ale co Donald to się kłóci Tusk, panu?
Nie, wie pan co, no nie jeżeli rozumiem. Chcemy... A mnie się to nie tyle kłóci.
Ale u mnie w domu na Kociewiu znak krzyża na chlebie przed krojeniem był i jest do tej pory czymś oczywistym.
Ale u mnie w domu również.
Więc co się panu z tym kłóci? Ale... My mówimy tylko, kościół ma być w kościele, polityka ma być w polityce. I
tak,
tyle.
Tak mówicie. A to ja panu powiem, wie pan, przypomnę panu w takim razie deklarację krakowską Platformy Obywatelskiej z 2003 roku. My ludzie Platformy Obywatelskiej, cytuję państwu, zobowiązujemy się publicznie, że od pierwszego dnia obecności w Unii Europejskiej będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju. Tradycyjny obyczaj bronimy w ten sposób, że Donald Tusk mówi, iż pierwszą decyzją, którą będzie chciał przyjąć, będzie podpisanie ustawy o związkach partnerskich.
Ale wie pan, znaczy, można być fundamentalistą katolickim i uważać, że to jest jak gdyby główna wartość katolicyzmu czy chrześcijaństwa.
Partia... Czyli, nie, to niech pan to po prostu powie wyraźnie. Nam się nie kłóci chadeckość z wyrzucaniem z krzyża z Sejmu, ze związkami,
nikt,
czy ze związkami
po pierwsze, nikt nie wyrzuca krzyża z Sejmu, to po pierwsze. Po drugie, wiele partii chadeckich wprowadziło właśnie związki partnerskie na Zachodzie.
Tak,
właśnie
nawet chadecje. Małżeństwa.
Nawet małżeństwa. I powiem panu,
czy wy chcecie iść tą
rozumiemy,
drogą, panie pośle,
my rozumiemy chadeckość trochę w sposób dość, znaczy myślę dość prosty i oczywisty.
Ale panie pośle, chcecie iść tą drogą,
większości.
Czy nie? To niech pan po prostu powie naszym
niech pan pozwoli
słuchaczom.
Skończyć. Jesteśmy chadecją, to znaczy wyznajemy wartości chrześcijańskie, które mówią o tym, żeby chronić słabszych, żeby pokazywać im miłosierdzie, kiedy na przykład umierają na granicy,
panie pośle, ale...
kiedy
panie pośle,
te wartości są uniwersalne.
Ale lewica, nie tylko lewica teraz... spyta, co ze związkami
ale
partnerskimi?
Ale mówiliśmy prosto, jesteśmy za tym, żeby związki partnerskie wprowadzić.
Radio RMF 24 i Interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie.
I teraz chadeckość...
Sekundkę.
Już
wie pan, takie kółko. I jak się kółko skończy, już teraz cały czas, wie pan...
Jesteśmy
oczywiście, że jesteśmy.
To nie jest takie proste.
Na razie widać tylko mnie, ale za chwilę... O, widzi pan, teraz widać również pana.
No to teraz możemy dokończyć. Znaczy, chadeckość to nie jest fundamentalizm katolicki. Znaczy, nie można tych dwóch wartości różnić. Można, naprawdę można iść do kościoła i można być wierzącym i jednocześnie nie prześladować mniejszości, a ba, wspierać i chronić te mniejszości. To się naprawdę nie kłóci.
W deklaracji Nowej Platformy, a wspominam o niej, dlatego że pani marszałek Kidawa-Błońska powiedziała przedwczoraj, jakoś tak w każdym razie, że deklaracja Nowa Platformy jest gotowa, ale nie będzie w niej żadnej rewolucji, bo wartości, dla których przyszliśmy do polityki, są takie same.
Ale
no to ja cytuję te
wartości. Tradycja, historia, nasze korzenie chrześcijańskie.
Zadanie państwa jest wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych. Dzisiaj mówi tak PiS, z rzadka, głównie Konfederacja.
Wie pan,
a ja cytuję deklarację Idową Platformy Obywatelskiej.
Więc ja panu powiem, co mówi PiS. PiS, szukając wroga i przeciwnika...
Nie, ale sekundę, ja panu, cytuję deklarację Idową Platformy, a pan mi chce mówić o tym, co mówi
nie,
PiS.
Nie, bo pan próbuje powiedzieć, że deklaracja Idowa Platformy kłóci się jak gdyby z poczuciem uniwersalnych wartości, które są w polityce czy w życiu.
Nie, kłóci się z tym, co mówicie
nie,
teraz.
Nie kłóci się. Znaczy, naprawdę. Uważa pan, że osoby o różnych poglądach politycznych nie chodzą do kościoła? Chodzą.
Chodzą. Wielu
wyborców Platformy chodzi do kościoła i nie ma z tym problemu. Natomiast ma problem z tym, kiedy kościół wchodzi do polityki. I my mówimy wyraźnie, że trzeba separować te dwa światy. Kościół ma swoje zadania bardzo poważne, jak gdyby w tej sferze uduchowienia.
Panie pośle, ale nie rozmawiamy o kościele. My rozmawiamy o Platformie. Dobrze?
Ale ja wiem, Platforma jest partią chadecką, jeszcze raz mówię. Ja wiem, że wielu ludziom, jesteśmy partią centrum, nie jesteśmy fundamentalistami katolickimi,
tak,
jak
już też
część,
słyszeliśmy,
ale... i nie jesteśmy też antyklerykałami, jak część
sceny
politycznej. Więc ja rozumiem, że możemy być atakowani, jesteśmy za bardzo chadeccy, za mało chadeccy, za bardzo prokościelni, za bardzo antykościelni. Znaczy, wszyscy nas naokoło, do nas mają pretensje o naszą...
Nie chcę odpowiadać na pytania.
Ale o jakie pytanie pan chce? O deklarację ideową?
No, to nie jest ważne pytanie.
No
deklaracja ideowa jakiejś partii nie jest ważna.
Ale my
no
się
to już panu
mówię,
to pan pozwoli, że zacytuję tę deklarację ideową i spytam, czy to jest obecny program Platformy i czy to są zdania, pod którymi pan by się podpisał. Iż prawo winno ochraniać życie ludzkie, tak jak czyni to obowiązujące dziś w Polsce, czyli zakaz aborcji, ustawodawstwo. Uwaga. Zakazując również eutanazji i ograniczając badania genetyczne. Czy Platforma Obywatelska jest za ograniczeniem badań genetycznych?
Panie redaktorze, Platforma... Więc pozwoli pan jedno dłuższe zdanie, żeby to wytłumaczyć. Platforma Obywatelska powstawała jako synergia, połączenie dwóch ruchów, liberalnego i konserwatywnego. Ta deklaracja mówiła też o tym, że jesteśmy za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego wtedy. To zostało wszystko naruszone. Minęło od 2003 roku 18 lat. Też świat się zmienił. Polska się zmieniła i wiele zagrożeń do Polski przyszło. My musimy to w jakiś sposób zrewidować. Natomiast to nie jest tak, że mamy dzisiaj sytuację taką, że Platforma, nie wiem, stała się partią lewicową i nagle ma jakieś na sztandarach lewicowe bardzo hasła. Nie, jesteśmy partią centrum.
Panie
która
profesor,
w środku
czy pan
sceny
ma poczucie, że odpowiedział pan na moje pytanie?
Badania genetyczne.
Bo pan nawet nie wie, czy jakie
genetyczne. Badania genetyczne są czymś, co rozwija naukę i należy je wspierać. Bez jakichś skrajności, bez jakichś... Wie pan, badania genetyczne można prowadzić też w sposób bardzo, delikatnie mówiąc, nieetyczny i nie bardzo...
Dobrze, ale sekundę. Ani pan, ani ja nie jesteśmy genetykami. Ani pan, ani ja nie prowadzimy badań genetycznych. Nie chodzi nam w związku z tym o rozstrzyganie, zwłaszcza w radiowej rozmowie, problemów konkretnych. Tylko o pewną deklarację, jak podkreślam, ideową.
No, ale...
Pan wchodząc do tej partii podpisywał się pod tą deklaracją
ideową. Jesteśmy chadecją, jeszcze raz panu powiem. Chcemy wartości tradycyjnych, chcemy na tych wartościach tradycyjnych budować nowoczesne europejskie państwo. To się nie kłóci.
Pośle,
ja wiem, że niektórzy uważają, że ktoś mówi o tradycji,
ale ja panu
to musi być...
Panie pośle, pan wybaczy.
Mówić o tradycji średniowiecza. No nie.
Pan wybaczy, panie pośle. Błagam pana. Jeśli chodzi o średniowiecze, to...
Było bardzo oświecone.
To właśnie wolałbym, byśmy nie powielali tutaj, jak teraz uwielbiają mówić politycy, proszę nie powielać fake newsów.
Ale prawda jest taka, że tradycja jest też dobra i tej dobrej tradycji trzeba kultywować.
Zakaz eutanazji i ograniczenie badań genetycznych.
Ale nie jesteśmy za eutanazją, niech mi pan wierzy.
A za ograniczeniem badań genetycznych?
No mówiłem, że...
Że też nie. Badania genetyczne. A kiedyś byliście...
Nie za ograniczeniem, ja wie pan, ale no niech pan... No nie, ale, niech pan ale... Jeżeli pan mnie pyta, niech pan też posłucha mojej odpowiedzi. I przyjmie chociaż ją trochę.
Ale pan bo nie ja odpowiada mówię, na że pytania
badania
właśnie.
Genetyczne są czymś, co rozwijają naukę i dają szansę. Mhm. Mogą być też badania genetyczne, które są nieetyczne, które są zakazane też prawnie po prostu. Wie pan o tym. Więc my mówimy o zdroworozsądkowym centrum. Mówimy o tym, że na przykład wielkim zwycięstwem po covidowej, czy covidowej takiej części w nauce jest na przykład szczepionka mRNA. Ta szczepionka, która jest jak gdyby zupełnie nowym pomysłem Dobra. W medycynie, która może dać szansę nie tylko leczenia COVID-a, czy zabezpieczenia przed COVID-em, ale może być taką bazą do leczenia nowotworów, czy innych, innych chorób.
Panie Bośle,
to nauka jest czymś dobrym.
Zostawmy to.
Nie cofajmy się w nauce. Jesteśmy partią, która naukę popiera i chcemy, żeby z tych owoców dobrych nauki korzystać.
Dobrze. Rozumiem, że niczego bardziej konkretnego od pana nie wydobędę,
ale
więc nawet nie próbuję.
Co pan by cię usłyszeć? Może... Jakie badania genetyczne są zakazane?
Nie. Panie Bośle, to może bardzo konkretne pytanie i liczę, że pan tutaj będzie bardziej precyzyjny. Ile kosztował kampus w przyszłości i kto wyłożył te pieniądze na
organizację? Nie mam pojęcia, nie interesowałem się kampusem, jak pan doskonale wie.
Dlaczego się pan nie interesował?
Mieliśmy tutaj pewien
Opowiadaliście przecież o tym, jak ważne to wydarzenie.
Ale ja szanuję, powiem tak, po kampusie wielkie gratulacje dla Rafała Trzaskowskiego za to, jak go zorganizował. No wcześniej nawet w pana studio mieliśmy takie pewne wątpliwości, czy ten kampus dobrze się przysłuży opozycji i Platformie. Udało się to zrobić.
Znaczy my, w sensie, że ja też.
No rozmawialiśmy tutaj wspólnie kiedyś, pamiętam, więc nie będę się tego przecież wypierał. Natomiast po efekcie uważam ten kampus za bardzo udane przedsięwzięcie. Liczę, że...
Ale nie zadam pytania, ile kosztował.
Ale nie mam pojęcia, nie rozmawiałem o tym z Rafałem Trzaskowskim.
Ale rozumiem, że właśnie pan nie będzie się dopytywał. O co to?
Wie pan, nie byłem na kampusie,
No,
więc nie mam też powodu do jakichś szczególnie dociekliwych pytań w tej sprawie.
Nie ma sensu. No,
ale od czego wy jesteście? No,
się pan niech się pan nie interesuje, bo pan kocie i mordki dostanie.
Nie,
to jest odpowiedź Platformy na pytanie
o pieniądze. Ale przecież ja panu bronię zapytać Rafała Trzaskowskiego.
Nie, ale na przykład TVP Info zadało to pytanie i od 3 tygodni, zdaje się, bo przynajmniej się tak skarżą w internecie, nie dostali odpowiedzi. Ale... Dobrze.
Myślę, że tu nie będzie nic do ukrycia i Rafał Trzaskowski i jego współpracownicy tutaj bez problemu pokażą to finansowanie, bo to nie jest, znaczy nie robi się rzeczy tajnych. Tam było fajnych prawie 1000 młodych ludzi, którzy przez kilka dni mieli możliwość spotkania i porozmawiania z ciekawymi osobami, nie tylko ze świata polityki. To jest coś, co dawało im szansę jakiegoś rozwoju. Fajna impreza i warto takie imprezy wspierać. Jeżeli PiS jęczał i narudził, że taki kampus się odbył, niech zrobią swój. Ale nikt nie krytykuje takich
inicjatyw. Ale nikt nie krytykuje, ja tylko zadaję proste pytanie.
No to należy pytać organizatorów. Ja tu nie jestem.
Ile kosztowało,
Platforma,
kto za to zapłacił?
Platforma nie organizowała tego kampusa.
A to kto organizował?
Jak mówię, Rafał Trzaskowski.
Ale to osobiście? To była jego prywatna inicjatywa?
To była środowiska Rafała Trzaskowskiego i ruchu Wspólna Polska. Tego stowarzyszenia, które założył.
Więc niby tak to.
Więc natomiast o to też, jak pan pamięta, pewien spór w Platformie był, że Platforma tego nie robi.
Zanim Donald Tusk przyszedł do Platformy. I sobie przejął kampus przyszłości, występujący
Został
jako pierwszy.
Został szefem Platformy. Donald Tusk przyszedł, spory w Platformie ucichły. Wszystko się szybko ułożyło i możemy iść dalej i myśleć o kolejnych wyzwaniach.
No to pójdźmy dalej i mam przed panem kolejne wyzwanie. Znaczy właściwie to ja nie wiem, czy ja mam, czy partia i życie przed panem ma kolejne wyzwanie. W październiku, zdaje się, kolejne wybory wewnętrzne w Platformie. Pan będzie kandydował na przewodniczącego Pomorskiej Platformy?
Do 6 października jest termin zgłaszania kandydata na przewodniczącego.
Tak. To wiemy, na razie wiemy, że zgłaszają się nieoficjalnie 2 osoby. Mieczysław Struk, to jest samorządowy działacz z Gdańska, marszałek województwa, oraz pani Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Czy pan Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej, również będzie w tym zacnym gronie?
Na dzisiaj niczego nie można wykluczyć, natomiast na pewno na Pomorzu doprowadzimy do tego, że to będą bardzo dobre wybory i bardzo dobry efekt tych wyborów. Nigdy nie u nas nie było problemu, żeby...
Ale to jest urocze.
Ale Platforma na Pomorzu jest porządną, silną organizacją, gdzie się lubimy.
Zapomniał pan dodać.
kadecką, tak.
O, właśnie,
kadecką. Oczywiście, no ale jak cała Platforma, nie tylko na Pomorzu. Tak. No może na Pomorzu szczególnie.
A teraz odpowiedź na pytanie? Może?
Do 6 października jest czas.
Dobrze, a teraz odpowiedź na pytanie?
O co?
O to, czy Sławomir Neumann będzie kandydował na szefa
do 6 października podejmę decyzję, wie pan, to jest czas.
A czy pan jeszcze nie zdecydował?
Wczoraj rozmawiałem z Agnieszką, będę rozmawiał
z Agnieszką Pomaską.
Tak, z Mieczysławem jeszcze Strukiem. No będziemy o tym rozmawiać, żeby to jak najlepiej ułożyć, żeby ta Platforma, która wygrywała, jestem tam 2 kadencje przewodniczącym.
A to co, pora oddać komu innemu?
Wie pan, jestem 2 kadencje przewodniczącym. Przez ten czas udało nam się wygrać wybory samorządowe, mieć samodzielną większość sejmiku, jako jedyny sejmik w Polsce, Platforma ma samodzielną większość. Wygrywamy tam wybory do parlamentu w wielu samorządach. To jest dobry region i trzeba go dobrze dalej prowadzić.
Czyli skoro było i jest tak dobrze, to w zasadzie nie powinno się zmieniać koni.
Dlatego rozmawiałem, ale ja nie jestem tutaj, wie pan, jakąś bardzo mocno...
Ale pan się wije, ale pan się
wije. Mam jeszcze czas, mogę się wić, wie pan. Na tym to polega. No.
Proste pytanie, ani ja pana nie grilluję, ani ale tam podsmażam.
Ale jest czas, dlaczego tego czasu nie korzystać?
Nie, no dobrze, może pan sobie korzystać, może pan...
Będziemy o tym rozmawiali jeszcze, żeby to dobrze
Czy pan się jeszcze nie
ułożyć.
Dogadał z nimi?
To nie jest kwestia dogadania, bo to, wie pan, to jest kwestia wyzwań, ułożenia.
Dobrze, to użyję jakiegoś innego słowa, porozumienia, okej? Okay? Bo jak panu dogadać jest zbyt kolokwialne,
Znaczy nie kolokwialne, nie mam z tym problemu, natomiast rozmawiamy o tym. No, chcemy jak najlepiej dla Platformy na Pomorzu.
Chcemy jak najlepiej, tylko proszę państwa, ja bym chciał, ale nie wiem, czy mnie wybiorą. Nie jestem taki głupi, pan pozwoli, że będę tłumaczył na polski, nie jestem taki głupi,
panie redaktorze,
by się wystawiać, kiedy wiem, że nie mam szans.
Panie redaktorze.
Dobrze to zrozumiałe?
Nie, dobrze.
Czyli dobrze.
Nie mam z tym problemu, naprawdę z kandydowaniem. Nieraz kandydowałem w trudnych warunkach i jakoś zawsze mi się udawało. Tak, natomiast to jest kwestia decyzji i pewnej wizji działań w najbliższych latach.
Ale to jeździ pan po miastach i miasteczkach na Pomorzu?
Rozmawiamy, przez wczoraj mieliśmy zarząd.
Pytam o miastach i miasteczkach na Pomorzu, no bo wie pan, żeby zostać szefem, to trzeba tam pojechać, pogadać. No,
wczoraj miałem
Waldek,
okazję spotkać
słuchaj,
się...
jest taka sprawa, chyba bym kandydował, poprzecie mnie?
Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym. Powiem panu tak, zupełnie teraz, żeby wszystkie rozmowy, które są, jeszcze... Znaczy generalnie one się kończą namawianiem do startu, a żadna nie była taka, żeby ktoś mnie od startu odciągał.
W Tczewie też pana namawiają do startu?
W Tczewie też. Mm. Platforma, która została w Tczewie, bardzo porządni ludzie, chcą też rozwijać się i być silną strukturą.
Już nie chcą być
Nie ma ich.
A, już tych nie ma. Nie ma już. Już pan nie żyga Tczewem.
Tczew to jest piękne miasto.
Ale ja nie pytam, czy brzydkie. Czy...
Natomiast to dotyczyło paru gości, którzy po prostu byli cały czas jak gdyby twórcami kłopotów, problemów i różnego rodzaju sensacji tam.
Żołądkowych również.
Też. Może szczególnie.
Sławomir
Ale Tczew to jest fajne miasto.
Sławomir Neumann miał w Tczewie sensacje żołądkowe i stąd, proszę państwa, te idiotyczne insynuacje, jakoby miał nie lubić Tczewa. To jest
Tczew lubi, ma wielu przyjaciół w Tczewie. Jest bardzo dobry prezydent, bardzo dobry starosta.
Ja tylko pamiętam...
bardzo wielu fajnych członków Platformy.
Z Tczewa pamiętam dwie rzeczy.
I mają most, który nie można go zakończyć, odbudowy tego mostu historycznego niestety.
PiS naprawdę, nawet most.
Rozebrali nawet jedno przęsło, i pan nie chce go skończyć. No ten PiS to jest samo zło, mówię
samo
panu.
Zło.
Pan w to nie wierzy, a ja panu tłumaczę na każdej rozmowie. Samo zło. No.
Samo zło. Ja byłem w Tczewie, moją uwagę przykuła piękna nazwa Bar Alkoholowy Roland, ale nie wiem, czy on jeszcze istnieje, bo to było, proszę państwa, ze 20 lat temu. Nie wszedłem tam niestety do końca, żałuję do dzisiaj.
To też nie byłem, powiem
Oraz, proszę pana, na dworcu w Tczewie w menu była bułka z grzybem.
Ale teraz, no, teraz dworzec jest świeżo po remoncie, więc
A
bardzo ładny
też,
dworzec.
Czy została bułka z grzybem?
Znaczy, menu wyremontowano chyba też, razem z dworcem. No ale jak... grzyby na Kociewiu, a Tczew to Kociewie, dziś w tym roku w dużej ilości, dużo ludzi chodzi po lasach,
mój ojciec
no zachęcamy, zapraszamy na Kociewie na grzyby, bardzo ładne tereny, bardzo ładne lasy.
Będę na początku października, na południowo-wschodniej flance Kociewia.
Kociewie to bardzo, bardzo fajne tereny, dużo lasów, dużo
będę.
Jezior. Ładne rzeki do spływów kajakowych.
Tak jest. Wda na przykład.
Wda jest świetną rzeką.
Tak jest, wiem. Wpada, moi rodzice...
Wczoraj o tym rozmawialiśmy
z
wójtem właśnie Lubichowa, gdzie Wda przepływa między innymi.
Tak jest.
Bardzo ładna rzeka.
Jest też klub sportowy Świecka Wda, ale ja nawet nie wiem, w której lidze, bo się wyprowadziłem ze Świecia, o Jezu, ile lat temu.
Świecie to Kociewie już położone
no
niestety...
Mówię, południowo, no tak, tak. Południowo z
województwie wschodni... kujawsko-pomorskim.
Fragment.
No, tak, ale Kociewie.
Kociewie.
Absolutnie.
Koniec już. Trzeba się teraz ładnie pożegnać. Pan tutaj się żegna, tu ma pan kamerę.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu.
Dziękuję za uznanie, proszę państwa, za rozmowę. Jak państwo widzą, Kociewie łączy. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Zapraszamy na Kociewie również, a co tam.